Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce Anna Szaniawska jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
ZUS mierzy się z brakiem lekarzy, orzeczników. Problem jest lokalny, ale też globalny. Jak to wygląda w naszym regionie?
W tym momencie poszukujemy tutaj w Tarnowie 7 lekarzy, orzeczników i to mówię o całym etacie. Także problem jest również w całej Polsce, jeśli chodzi o tą kadrę medyczną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ale miejmy nadzieję, że to się niebawem zmieni.
Czy tutaj musi być jakaś konkretna specjalizacja w tym kierunku?
Jeśli chodzi o lekarzy orzeczników, to w tym momencie musi być lekarz specjalista, czyli po specjalizacji, ale niebawem wchodzą zmiany w ustawie i tutaj będą bardziej elastyczne zasady.
Rząd planuje tutaj zmiany, to powiedzmy w jakim zakresie i od kiedy?
Te zmiany mają przyspieszyć i usprawnić proces orzeczniczy, a także uatrakcyjnić warunki zatrudnienia lekarzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I jest to kilka zmian i one będą wchodzić w życie etapami. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już 13 kwietnia. I tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał możliwość zatrudnienia prócz lekarzy orzeczników również pielęgniarki, pielęgniarzy czy też fizjoterapeutów i oni będą wydawać orzeczenia w określonym rodzaju spraw. Na przykład fizjoterapeuci, jeśli chodzi o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, natomiast pielęgniarki w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto poza lekarzami specjalistami na stanowiskach lekarzy orzeczników będą mogli również pracować lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji albo posiadający co najmniej 5-letni okres wykonywania zawodu lekarza. Lekarze realizujący zadania związane z nadzorem nad wydawaniem orzeczeń, natomiast będą musieli mieć tytuł już specjalisty. Uelastycznione zostaną formy współpracy z kadrą medyczną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, lekarze orzeczniczy lub też specjaliści wykonujący samodzielne zawody medyczne, tak jak już wspomniałam, fizjoterapeuci czy też pielęgniarki czy pielęgniarze, będą mogli wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę, albo też umowy o świadczenie usług, w zależności od tego, jaką opcję wybiorą.
W tym momencie jest to tylko umowa o pracę?
W tym momencie to jest tylko umowa o pracę, albo na cały etat, albo na cząstki etatu, w zależności od wyboru. Natomiast lekarze, którzy realizują zadania związane z nadzorem, będą mogli być tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmienią się również zasady wynagradzania lekarzy orzeczników i kadry medycznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tego wynagrodzenia określi minister w osobnym rozporządzeniu i jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale intencją ustawodawcy było to, żeby to wynagrodzenie bardziej przystawało do warunków rynkowych lekarzy.
Czyli żeby po prostu bardziej się opłacało lekarzom zostać orzecznikiem, tak finansowo.
Dokładnie.
To jest pierwsza część zmian, ale jeszcze na tym nie koniec. Od przyszłego roku wprowadzone mają być kolejne.
Tak, kolejne zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i tutaj orzecznictwo lekarskie będzie jednoosobowe, także przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, bo do tej pory było w ten sposób, że w pierwszej instancji lekarz orzecznik ZUS orzekał jednoosobowo, w drugiej instancji był to już skład trzyosobowy komisji lekarskiej. Teraz będzie jednoosobowy w jednej i w drugiej instancji, chyba że przypadek będzie skomplikowany. Wtedy pacjenta zbadają trzej lekarze, tak jak jest obecnie. Ustawa określa również termin na wydanie orzeczenia i ma być to 30 dni. Do tej pory ustawa nie określała tego terminu, więc to też będzie zmiana. Ponadto lekarz orzecznik będzie mógł porozmawiać z pacjentem na wizycie, jeśli oczywiście badanie stacjonarne nie będzie konieczne. Orzeczenia lekarskie będą elektronicznie. Jeśli jego dostarczenie przez internet nie będzie możliwe albo pacjent poprosi o papierowy dokument, wtedy otrzyma papierowe orzeczenie.
Jeszcze powiedzmy, jak wygląda w ogóle praca orzecznika, w jakich sytuacjach orzeka, kto musi skorzystać z jego opinii?
Lekarze orzecznicy ZUS orzekają w sprawie niezdolności do pracy, jak i kontroli zwolnień lekarskich, czyli kontroli orzekania czasowej niezdolności do pracy, także wydają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zmiany będą też w zwolnieniach lekarskich. Co się zmieni dla pracowników przebywających na L4?
Jeśli chodzi o tą ustawę, to również ona wprowadza zmiany w kontroli zwolnień lekarskich i od 13 kwietnia będzie kilka takich zmian. Przede wszystkim przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który kontroluje osobę na zwolnieniu lekarskim, będzie mógł ją wylegitymować. Do tej pory takiego uprawnienia nie miał i będzie mógł również wejść do miejsca kontroli, czy to mieszkanie, czy na przykład zakład pracy osoby kontrolowanej.
W tym momencie nie ma takiej możliwości?
W tym momencie takiej możliwości nie ma. Te przepisy przede wszystkim mają ułatwić proces kontroli. Od 13 kwietnia na zwolnieniu będzie można wykonać czynność incydentalną, która nie spowoduje utraty zasiłku. Jest to taka czynność, której niewykonanie mogłoby spowodować istotne konsekwencje dla pracodawcy. To jest jakaś taka jednorazowa czynność, odebranie telefonu na przykład, odpisanie na maila.
Czy pracownik, który jest na L4, będzie mógł podjąć inną pracę?
To są zmiany, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2027 roku. Do końca tego roku obowiązuje generalna zasada, że jeśli ktoś podlega ubezpieczeniom społecznym z dwóch lub więcej tytułów, to lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na każdy z tych tytułów, czyli ktoś ma na przykład etat i prowadzi działalność gospodarczą, to dostaje zwolnienie na pracę i na prowadzenie swojej działalności. Natomiast od 1 stycznia lekarz, jeśli poprosi o to ubezpieczony, nie będzie musiał wystawiać zwolnienia na każdy tytuł z ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to takiej sytuacji, jeśli chory ze względu na rodzaj pracy nie może jej wykonywać u jednego pracodawcy, a u drugiego będzie to możliwe.
Czyli na przykład jaki to może być rodzaj pracy? Byśmy podali to na przykładzie.
Jeśli na przykład jedna praca wymaga jakiegoś zaangażowania fizycznego, a zwolnienie jest związane z niemożnością ruszania się, natomiast druga praca, na przykład jest to praca zdalna.
Czyli możemy ze złamaną nogą pracować na komputerze w domu.
Dokładnie.
Na przykład. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim możemy wyjść i zrobić zakupy?
Tak, ale do tej pory też było to dopuszczalne. Takie codzienne czynności, jeśli jesteśmy na zwolnieniu, nie ma kto za nas ich wykonać. Oczywiście możemy wyjść do sklepu, zrobić takie podstawowe zakupy, możemy iść do apteki, kupić leki przepisane nam przez lekarza, czy możemy iść do przychodni na zlecone badania. Nie ma jednego katalogu takich czynności, które noszą znamiona nadużycia. Przyjmuje się, że zwolnienie lekarskie jest po to, aby odzyskać pełną zdolność do pracy, czyli wszelkie czynności, które w naszym powszechnym uznaniu są nieodpowiednie dla osoby chorej lub budzą wątpliwości do jej faktycznego stanu, mogą być uznane za nadużycie tego zwolnienia lekarskiego. I konsekwencją jest zwrot zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.
Te kontrole cały czas prowadzicie. Według właśnie jakich kryteriów decydujecie, że skontrolujecie taką, a nie inną osobę?
My mamy bardzo dużą ilość danych do przeanalizowania i używamy specjalnych algorytmów. I tak naprawdę każdy może spodziewać się, że zostanie skontrolowany na zwolnieniu lekarskim. Ale w pierwszej kolejności typujemy te zwolnienia do kontroli, gdzie już w przeszłości dochodziło do nadużyć, albo na przykład ubezpieczony przynosi często następujące po sobie zwolnienia na krótkie okresy od różnych specjalistów. To też może budzić wątpliwości i być podstawą do przeprowadzenia kontroli. Ponadto jeszcze przypominamy, że nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować wykorzystanie zwolnień lekarskich. Mają takie uprawnienie również pracodawcy, ci, którzy wypłacają zasiłki, czyli ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń ponad 20 osób. również mogą to zrobić samodzielnie.
A pracodawcy zgłaszają do Was, żeby skontrolować pracownika?
Pracodawcy również do nas się zgłaszają, żeby skontrolować pracownika przy sprawach, które budzą ich wątpliwości. Na przykład zgłaszają się do nas ze screenshotami z portali społecznościowych, że ich pracownik miał przebywać na zwolnieniu lekarskim, a w tym czasie podejmuje różne aktywności niezgodne z przeznaczeniem tego zwolnienia.
Często zdarzają się takie sytuacje, że te osoby właśnie kontrolowane wykorzystują L4 niezgodnie z celem?
Około od 5 do 10% wszystkich zwolnień, które kontrolujemy, kończy się decyzją o zwrocie zasiłku.
Ten zasiłek, który już został wypłacony, musi zostać zwrócony przez osobę, która posiada to L4?
Tak, jeśli osoba wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, wtedy musi zwrócić zasiłek chorobowy za cały okres tego zwolnienia, nawet jeśli do kontroli doszło ostatniego dnia tego zwolnienia.
ZUS prowadzi windykację dla przedsiębiorców. Powiedzmy, jak to działa w praktyce?
Jest to tak zwana windykacja miękka. Zmieniamy podejście do firm, które mają zadłużenia. To znaczy, będziemy ich wcześniej o tym informować, że na ich koncie jest jakieś zadłużenie. Tutaj w Małopolsce obsługujemy w tym momencie 308 tysięcy płatników składek, ponad nawet tą liczbę. I około 1/5 z nich jeszcze na koniec roku miało jakieś zadłużenie w ZUS. Często są to niewielkie kwoty, które albo wynikają z błędnej wysokości przelewu, albo po prostu zapominania o tym terminie. I teraz od marca najpierw to rozwiązanie testowaliśmy wcześniej w niektórych oddziałach w Polsce, teraz wprowadzamy je również tutaj w regionie. Przedsiębiorcy, zanim otrzymają upomnienie i zanim poniosą koszty tego upomnienia, będą powiadamiani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na portalu e-ZUS. I zachęcamy do tego płatników składek, aby sobie ustawili automatyczne powiadomienia SMS-em lub mailem, że na ich koncie ZUS pojawiło się powiadomienie. I na koniec każdego miesiąca każdemu płatnikowi składek, który będzie miał jakiekolwiek zadłużenie, nawet kilkugroszowe, będziemy wysyłać takie powiadomienie. W ten sposób będzie mógł po prostu od razu na nie zareagować i nie generować sobie dodatkowych kosztów.
Takie powiadomienie będzie wysyłane bezpłatnie?
Tak, będzie wysyłane bezpłatnie w aplikacji e-ZUS, także zachęcamy do tego, aby zaglądać na to konto płatnika i ustawić sobie powiadomienia na SMS lub maila, żeby żadna wiadomość nie umknęła.
Od marca była kolejna waloryzacja rent i emerytur. To ile teraz wynosi ta najniższa emerytura?
Od 1 marca najniższa emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto. Czyli wzrosła o niemal 100 zł w porównaniu do tej z końca lutego, a wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł 5,3%.
Od czego w ogóle zależy ta waloryzacja?
Co roku waloryzacja jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu, to znaczy nie trzeba składać żadnego wniosku, jest ona obliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług dla gospodarstw domowych, emerytów i rencistów, z powiększonego co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Kiedy będziecie wysyłać 13 emerytury? Wypłacać?
W kwietniu wypłacamy 13 emerytury jak co roku, gwarantuje je ustawa. Pierwsze pieniądze wypłacimy już pod koniec marca i emeryci i renciści będą mogli spodziewać się wyższych przelewów w kwietniu. Będziemy przelewać trzynastki razem ze świadczeniem głównym w terminie wypłaty tego świadczenia. Tych terminów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest kilka. Jest to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. I ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia przypada na 6. dzień miesiąca, wypadają święta, więc ta grupa świadczeniobiorców może liczyć na to, że swoje 13 emerytury otrzyma jeszcze przed świętami.
W kwietniu będą takie podwójne wypłaty.
W kwietniu będą podwójne wypłaty emerytury. 13 emerytura wynosi tyle samo, ile minimalna emerytura, czyli będzie to 1978 zł i 49 groszy brutto. Ponadto jeszcze pod koniec wypłaty 13 emerytur będziemy wysyłać do emerytów i rencistów decyzje. I w tych decyzjach będziemy po pierwsze informować ich o wysokości waloryzacji, czyli w decyzji waloryzacyjnej będzie wysokość emerytury przed waloryzacją, po waloryzacji będzie wskaźnik waloryzacji, a ponadto będzie informacja o wypłacie 13 emerytury. I 13 przysługuje wszystkim osobom, które mają przyznane na koniec marca świadczenia długoterminowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli są to głównie emerytury i renty.
Od 1 marca wzrosły limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent. To może powiedzmy, z czego wynika ta zmiana i ile mogą dorobić takie osoby?
Od 1 marca obowiązują nowe, wyższe kwoty graniczne przychodów. Limity w dorabianiu, od razu tutaj przypomnę, nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Bez limitu mogą zarabiać również niektórzy renciści. Chodzi tutaj o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz tych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. I od 1 marca emerytura jest zmniejszana, jeśli kwota przychodu wyniesie więcej niż 6438 zł i 50 groszy. I to jest 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. I jeśli przychód jest wyższy, to świadczenie jest odpowiednio zmniejszane za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Natomiast drugi próg wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od marca jest to 11 957 zł i 20 groszy. I jeśli pracujący emeryt lub też rencista przekroczy tę kwotę, wtedy ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za ten miesiąc.
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce Anna Szaniewska była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.